Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Fiscal Theory of the Price Level Jonna Hacha. Cochrana to obszerna, akademicka analiza źródeł inflacji, deflacji i wyceny długu publicznego. Autor, jeden z czołowych rozwijających fiskalną teorię poziomu cen, stawia w centrum pytanie o to, dlaczego ogólny poziom cen przyjmuje określoną wartość. Jego odpowiedź przesuwa uwagę z samej ilości pieniądza i bieżących decyzji banku centralnego na wiarygodność przyszłej polityki podatkowej i wydatkowej państwa. Zasadnicza teza głosi, że ceny dostosowują się tak, aby realna wartość nominalnego długu rządowego odpowiadała oczekiwanej, zdyskontowanej wartości przyszłych nadwyżek budżetowych. Publikacja nie jest popularnym wprowadzeniem do ekonomii, lecz systematycznym traktatem opartym na modelach, równaniach, danych i analizie instytucji. Cochrane łączy teorię fiskalną z modelami, w których bank centralny ustala stopy procentowe i omawia m.in. okres bardzo niskich stóp, recesję oraz inflację po pandemii. Celem książki jest przedstawienie spójnego narzędzia do badania historii i polityki makroekonomicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, poziom cen jako wycena zobowiązań państwa. Punktem wyjścia Cochranea jest budżetowe ograniczenie państwa. Rząd emituje nominalny dług, pobiera podatki, finansuje wydatki i obsługuje obligacje. Fiskalna teoria poziomu cen interpretuje ten układ nie tylko jako księgowy warunek, który politycy muszą kiedyś spełnić, lecz także jako mechanizm wyznaczający cenę realnej wartości długu, jeśli wartość obiecanych w przyszłości nadwyżek pierwotnych, czyli dochodów podatkowych pomniejszonych o wydatki poza odsetkami, nie wystarcza do pokrycia długu w jego obecnej realnej wartości. Poziom cen może wzrosnąć. Wtedy ta sama nominalna kwota obligacji reprezentuje mniejszą siłę nabywczą. Nie oznacza to prostego twierdzenia, że każdy deficyt natychmiast powoduje inflację. Decydują oczekiwania dotyczące całej przyszłej ścieżki podatków, wydatków, wzrostu gospodarczego, stóp dyskontowych i obsługi zadłużenia. Książka szczególnie mocno podkreśla, że inwestorzy wyceniają rządowe zobowiązania, podobnie jak inne aktywa finansowe. Nominalny dług ma wartość, ponieważ posiadacze obligacji oczekują przyszłych zasobów fiskalnych lub akceptują realne zmniejszenie wartości wypłat przez inflację. Takie ujęcie pozwala analizować inflację jako rezultat zmiany wyceny zobowiązań państwa, a nie wyłącznie jako skutek nadmiaru pieniądza w obiegu. Po drugie, wiarygodność przyszłych podatków i wydatków jako kotwica inflacji. W interpretacji Cochrana kluczowa nie jest sama bieżąca wielkość długu, lecz przekonanie społeczeństwa i rynków, że państwo będzie w stanie oraz zechce go obsłużyć realnymi zasobami. Gdy rząd zwiększa zadłużenie, ale równocześnie przekonująco zapowiada przyszłe nadwyżki budżetowe, nowe obligacje mogą być postrzegane jako aktywa mające pokrycie. Jeśli natomiast polityka fiskalna nie daje podstaw do oczekiwania wyższych podatków, niższych wydatków albo innych trwałych źródeł dochodu, posiadacze długu mogą oczekiwać spadku jego realnej wartości. W modelu fiskalnym dostosowanie następuje przez wzrost cen. To rozróżnienie pomaga zrozumieć, dlaczego podobne deficyty nie zawsze prowadzą do podobnej inflacji. Znaczenie ma sytuacja gospodarcza, horyzont spłaty, struktura długu i wiarygodność instytucji, a nie wyłącznie pojedyncza roczna liczba w budżecie. Cochrane podważa więc wygodny pogląd, że wystarczy obserwować relację deficytu do produktu krajowego brutto, by przewidzieć dynamikę cen. Analiza wymaga pytania, jakie przyszłe przepływy fiskalne rynek uznaje za realne. Książka pokazuje zarazem polityczną trudność tego zagadnienia. Zapowiedź oszczędności nie stabilizuje oczekiwań automatycznie, jeśli nie jest zgodna z trwałymi decyzjami władz. Inflacja jawi się tu jako sygnał utraty zaufania do długofalowej wypłacalności fiskalnej, a nie tylko jako efekt bieżącej presji popytowej. Po trzecie, bank centralny nie działa w oderwaniu od polityki budżetowej. Jednym z najważniejszych celów książki jest ponowne określenie relacji między bankiem centralnym a skarbem państwa. Cochrane nie twierdzi, że stopy procentowe są bez znaczenia. Przeciwnie, włącza standardowe modele polityki pieniężnej, w których bank centralny ustala krótkoterminową stopę, do ram fiskalnych. Jego argument brzmi jednak, że trwałej stabilności cen nie da się wyjaśnić ani zapewnić wyłącznie decyzjami monetarnymi, jeżeli polityka budżetowa nie jest wiarygodna. Podwyżka stóp może ograniczać bieżącą presję inflacyjną, ale podnosi również koszt obsługi długu publicznego. Jeżeli rynek uzna, że wyższe odsetki nie zostaną pokryte przyszłymi nadwyżkami. Efekt fiskalny może osłabić zaufanie do wartości długu. To sprawia, że proste hasło o zawsze antyinflacyjnej podwyżce stóp jest, w perspektywie autora, niewystarczające. Książka analizuje też okresy zerowych lub bardzo niskich stóp, które są niewygodne dla teorii opartych na stabilnym popycie na pieniądz. Rozwój systemu finansowego, płatności elektronicznych i instrumentów oprocentowanych utrudnia traktowanie podaży pieniądza jako głównej, łatwo kontrolowanej kotwicy cen. Cochrane proponuje zatem spojrzenie, w którym polityka pieniężna działa przez oczekiwania i wycenę aktywów, lecz jej skuteczność zależy od fiskalnego tła. Jest to wyraźnie odmienna hierarchia przyczyn niż w tradycyjnych opisach przypisujących bankowi centralnemu niemal pełną kontrolę nad inflacją. Po czwarte, deficyt w recesji może stabilizować ceny zamiast je podnosić, Cochrane wykorzystuje swoją teorię. Aby wyjaśnić pozornie kłopotliwy fakt, w czasie recesji deficyty budżetowe często rosną, a mimo to inflacja może spadać. W uproszczonym rozumowaniu można by oczekiwać, że większe zadłużenie zawsze obniża realną wartość długu przez wzrost cen. Autor wskazuje jednak, że należy uwzględnić zmianę stóp dyskontowych i wyceny rządowych zobowiązań. W warunkach spowolnienia gospodarczego bezpieczne aktywa mogą być szczególnie pożądane, a stopy dyskontowe mogą spadać. Taka zmiana podnosi bieżącą wartość przyszłych przepływów związanych z długiem i może przeciwdziałać deflacji. Deficyt może wtedy dostarczać gospodarce aktywów, których rynek chce utrzymywać, zamiast uruchamiać natychmiastową spiralę inflacyjną. Nie jest to obrona tezy, że każdy program wydatków jest bezkosztowy. Wniosek jest bardziej wymagający: skutki fiskalne zależą od tego, jak polityka zmienia wartość długu względem oczekiwanych nadwyżek oraz od warunków na rynku aktywów. Dzięki temu książka oferuje alternatywę wobec mechanicznego łączenia deficytu z inflacją. Omawia też, dlaczego wysokie zadłużenie i niska inflacja, jak w często przywoływanych przypadkach gospodarek rozwiniętych, nie muszą same w sobie obalać teorii fiskalnej. Ocenie podlega bowiem pełna struktura oczekiwań, a nie izolowany wskaźnik zadłużenia. Na koniec, modele z częściową spłatą długu i testowanie teorii na historii, książka ma ambicję wyjść poza najbardziej elementarne wersje fiskalnej teorii poziomu cen. Cochrane rozwija modele obejmujące dług długoterminowy oraz założenie, że rząd nie musi składać nierealistycznej obietnicy pełnej spłaty każdego zobowiązania w niezmienionej realnej wartości. Ujęcie częściowej spłaty ma znaczenie, ponieważ rzeczywiste państwa refinansują dług, zmieniają podatki i wydatki oraz mogą dopuszczać inflacyjne zmniejszenie jego realnego ciężaru. Dzięki temu teoria ma być użyteczna nie tylko w skrajnych epizodach inflacyjnych, ale również w zwykłych warunkach stabilniejszych cen. Autor zestawia swoje podejście z monetaryzmem i nowokeynesowskimi modelami, nie ograniczając się do deklaracji o nadrzędności fiskalnej. Przedstawia formalne mechanizmy, które mają wyjaśniać stabilność lub zmianę cen, oraz bada konsekwencje dla instytucji i reguł polityki gospodarczej. To ważne dla odbioru książki, ponieważ jest ona przede wszystkim próbą zbudowania kompletnego programu badawczego, a nie krótkim manifestem politycznym. Czytelnik otrzymuje argument, że analiza inflacji powinna obejmować jednocześnie strukturę obligacji, oczekiwania co do przyszłego budżetu i reguły działania banku centralnego. Teoria pozostaje przedmiotem sporów w makroekonomii, a autor nie ukrywa jej polemicznego charakteru. Wartość publikacji polega między innymi na tym, że formułuje tezy w sposób wystarczająco precyzyjny, by można było je porównywać z konkurencyjnymi wyjaśnieniami i poddawać krytyce. Podsumowując, The Fiscal Theory of the Price Level jest książką przede wszystkim dla ekonomistów, studentów zaawansowanej makroekonomii, analityków rynków obligacji, pracowników banków centralnych i osób zajmujących się polityką budżetową. Skorzystają z niej także czytelnicy dobrze znający podstawy ekonomii, którzy chcą zrozumieć, dlaczego spory o inflację nie kończą się na pytaniu o stopy procentowe lub podaż pieniądza. Nie jest to pozycja łatwa, ponieważ jej argumentacja opiera się na formalnych modelach. W zamian oferuje uporządkowaną aparaturę do analizowania związku między długiem publicznym, oczekiwanymi nadwyżkami, stopami dyskontowymi i poziomem cen. Praktyczna korzyść polega na ostrożniejszym odczytywaniu informacji o deficytach. Książka uczy, że ten sam wzrost zadłużenia może mieć różne skutki, zależnie od wiarygodności przyszłej polityki fiskalnej i warunków finansowych. Intelektualna korzyść jest równie istotna co Cochrane, zmusza do postawienia pytania, kto ostatecznie gwarantuje realną wartość państwowych zobowiązań. na tle wielu książek o inflacji wyróżnia ją skala i systematyczność. Zamiast przedstawiać luźną krytykę banków centralnych albo prostą receptę na deficyty. Autor buduje rozległą teorię, łączy ją z nowoczesną makroekonomią i konfrontuje z trudnymi przypadkami, takimi jak recesje, niskie stopy i wysoki dług przy niskiej inflacji. To nie jest ostatnie słowo w sporze, lecz wyjątkowo pełne przedstawienie jednego z jego najważniejszych stanowisk, jeśli chcesz nas wesprzeć Yon Hat. Co chrane, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.